Kolejne ostrzały Izraela na Liban. Zginęło co najmniej 9 osób. Celem ataku była organizacja Hezbollah. W Zakopanem otwarto pierwszą część wystawy historycznej w dawnej katowni Gestapo. To już ostatni moment na zamówienie wielkanocnego cateringu.
Białe barszcze z kiełbasą, z jajeczkiem, ciasta.
Dziś już pierwszy dzień świąt. Co najmniej 9 osób zginęło w izraelskich atakach na południowy Liban. Celem były pozycje bojowników terrorystycznej organizacji Hezbollah. Jak przekazuje libańska agencja prasowa NNA, 3 osoby zginęły, gdy rakiety Izraela uderzyły w kawiarnię. 6 kolejnych to ofiary ostrzału innej miejscowości w regionie. Izraelskie źródła wojskowe podają, że w wyniku tych ostrzałów zniszczono cele militarne wspieranego przez Iran Hezbollahu. Ten, po zaostrzeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie, ostrzeliwuje przy graniczne północne terytoria Izraela. Jeżeli zapadła taka decyzja, sprawa musi być bardzo poważna. Tak, fakt o odwołaniu generała Jarosława Gromadzińskiego ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu, przypomnijmy, komentuje inny wysoki rangą polski oficer, były szef jednostki GROM generał Roman Polko. Decyzję w trybie natychmiastowym podjęło wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z postępowaniem, jakie wszczęto wobec dowódcy europejskich sił szybkiego reagowania. A o jakie postępowanie chodzi, to tłumaczy dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun.
To kontrola kontrwywiadu wojskowego w sprawie tzw. poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, które umożliwia dostęp do niejawnych natowskich informacji.
Albo popełniono błąd na bazie przyznawania mu tego dopuszczenia do tajemnicy, albo pewne rzeczy wyszły dopiero później. No wymaga to wyjaśnienia.
Tłumaczył mi były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko. MON na razie nie ujawnia, jakie informacje mogły wpłynąć na kontrolę SKW wobec odwołanego dowódcy. Mój rozmówca nie ma jednak wątpliwości, że sprawa jest poważna.
Jest to skandaliczna rzecz, jest to porażka wojska, jeżeli generał na tak wysokim stanowisku, za którego ręczyliśmy, kierując go na stanowisko dowódcy Eurokorpusu, no musi być z tego stanowiska po prostu z jakichś względów, mam nadzieję, że dowiemy się jakich, wycofany.
Mówił generał Roman Polko. Przypomnę, generał Gromadziński w wydanym wieczorem oświadczeniu zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a prowadzona kontrola zakończy się dla niego pozytywnie.
O odwołaniu generała Jarosława Gromadzińskiego możecie przeczytać więcej na rmf24.pl. Teraz w faktach przenosimy się na południe kraju, a dokładniej do Zakopanego, gdzie niedawno do użytku oddano Muzeum Palas. W placówce mieszczącej się w dawnej katowni Gestapo otwarto pierwszą część ekspozycji historycznej.
Otwieramy część ekspozycji pokazującą na początek modernizację Zakopanego. Później przechodzimy do takiej części mówiącej o porządkach okupacyjnych. Czym była Villa Palas? Stanowiła ona taki symbol okrucieństw. Takimi wątkami dość tragicznymi i smutnymi przechodzimy do cel więziennych, jak te cele wyglądały. Na koniec, na pierwsze piętro wchodzimy taką białą klatką schodową, która właśnie symbolizuje ten spokój, to wyciszenie. Być może tak jak te dusze wędrowały do nieba, które zostały tutaj zakatowane.
Opowiada dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn. To już ostatni dzwonek dla tych, którzy w święta nie chcą stać w kuchni. Wiele restauracji dziś się zakończy przyjmowanie zamówień na wielkanocny catering.
To są białe barszcze z kiełbasą, z jajeczkiem, ciasta, jakaś ryba w galarecie, jakiś schab faszerowany po warszawsku.
Typowe, klasyczne zamówienie, gdy ktoś raz przychodzi. Jakie jest?
Zimne przekąski w galaretach. Potrafią sobie goście zamówić kaczkę. Te wolaje niektórzy zamawiają.
Takie standardowe zamówienie, ile kosztuje?
Do 200 zł.
Na święta zawsze coś zamawiam.
Rodzina potem będzie pytała przy stole, czy to sama pani robiła, czy zamówione?
Nie, już wszyscy wiedzą, że ja nie jestem entuzjastką gotowania. Zawsze smakuje, a jest naprawdę sympatycznie.
Z klientami i właścicielem jednej z restauracji Centrum Warszawy, Grzegorzem Tomalą, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
W kulisach przeszukań domów polityków suwerennej Polski, m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Robert Mazurek rozmawiał ze swoim gościem, mecenasem Bartoszem Lewandowskim.
Ja sobie obserwuję to, co się dzieje w mediach i również w mediach społecznościowych po tych wczorajszych wydarzeniach i powiem szczerze, widoczny jest tam bardzo wyraźny taki triumfalizm, ale to w takiej naprawdę niedobrej formie, bo tutaj, proszę zwrócić uwagę, my nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają jakiekolwiek zarzuty, są stroną postępowania, w jakikolwiek sposób śledztwo wykazało, aby byli oni zaangażowali w jakiś proceder przestępczy. Natomiast dochodzi do triumfu w postaci tego, że rażąco naruszono immunitet parlamentarny na wstępnym etapie, gdzie prokuratura jeszcze gromadzi materiał dowodowy.
Wie pan, bo pan mówi o triumfalizmie w mediach społecznościowych. Ja mam przed sobą wyniki badań zamówionych przez RMF, a zrobionych przez firmę United Service. No i jako sukces ponad 44% ankietowanych uznało właśnie rozliczenie poprzedników. A porażkę uznało to niecałe 38%, chociaż nawet wśród tych, którzy uznali to za porażkę, nie wiadomo, czy to są ci, którzy nie chcieliby w ogóle rozliczać, a może są tam ci, którzy uznają, że za słabo ich rozliczają.
Znaczy, panie redaktorze, to jest całkowicie naturalne, że w każdym elektoracie jest pewna grupa, która no, z jakichś różnych przyczyn chce rozliczenia poprzedniej ekipy i to w taki sposób nawet całkowicie racjonalny, więc jest całkowicie normalne.
Ale ludzie biją brawo tym wczorajszym
przeszukaniu. No, wie pan, panie redaktorze, ja nie jestem politykiem, jak jestem obserwatorem tego, co się dzieje i też jak troszeczkę za długo się kopię leżącego i troszeczkę przesadza się, przekracza się pewne granice, tak jak chociażby w dniu wczorajszym, to nie wiem, czy politycznie jest to korzystne, można powiedzieć, działanie, ale to już jest pytanie do specjalistów. Ja jestem jako obserwator.
Chciałem powiedzieć, zostawmy politykę, bo pan podkreśla, że nie jest pan politykiem, tylko adwokatem. O co chodzi w całej tej sprawie? Bo jak słyszymy, przecież to nie tylko mieszkań czterech posłów. To znaczy, zresztą, dobrze, tu się jednak zatrzymajmy. Przepraszam, sam się zagalopowałem. Bo to były nie tylko mieszkania tych posłów, ale również ich rodzin, jak się okazuje.
Tak. Tak, i to jest rzeczywiście dość bulwersujące, dlatego że doszło nawet do wejścia do lokali, które nie były od kilkunastu lat zajmowane przez osoby, które miały mieć jakikolwiek związek z tym śledztwem. Ja powiem tylko tyle, że po tym jak doszło do ujawnienia, że jestem pełnomocnikiem Marcina Romanowskiego, zwrócił się do mnie człowiek, kompletnie niezwiązany z przedmiotem tego postępowania, u którego również zrobiono przeszukanie tylko i wyłącznie dlatego, że wynajmował mieszkanie jednej z osób, które pojawiło się gdzieś tam w przekazie medialnym w momencie, jak on zwrócił uwagę na to, że absolutnie...
Czy wynajmował mieszkanie od kogoś, kogo przeszukiwano?
Nawet nie u członka rodziny, bo to proszę zwrócić uwagę, że służby nie tylko weszły do tych posłów, tylko również do członków ich rodzin, do teściów pana ministra Ziobro, do lokali żony pana ministra Ziobro, więc poszło do
rodziców, zdaje się, też pańskiego klienta, ministra Romanowskiego, tak?
Tak, rzeczywiście, no pomimo tego, że tam nie zajmuje tego lokalu, mieszka w Warszawie, no tym niemniej również i tam. Więc we wszystkich mieszkaniach byli. Natomiast to, co jest bulwersujące, no to, że ja się dowiaduję, że Bogu ducha winny człowiek, jego żona i córka nagle muszą okazywać telefon, mają przeszukiwane rzeczy i nie wystarczy funkcjonariuszom oświadczenie, pokazana umowa najmu, że tam absolutnie nikt nie mieszka, no to jest jakieś nieporozumienie. To mamy czynienie z jakimś trałowaniem tych ludzi, którzy gdzieś tam mają być związani z tym śledztwem.
Dobra, a teraz powiedzmy właśnie, co to za śledztwo? O co w tym wszystkim chodzi? Bo słyszymy o Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to jest taka instytucja, która została powołana, żeby zadośćuczynić jakoś ofiarom przestępstw. Pieniądze, które przestępców zostają tam kierowane i z tych funduszy mają być jakieś formy zadośćuczynienia. Rozumiem, że wszyscy się teraz bulwersują tym, że został podobno z tych pieniędzy kupiony system Pegasus, ale w tym wypadku akurat nie o Pegasusa chodzi.
Znaczy, panie redaktorze, tak. Wcześniej ten Fundusz Sprawiedliwości nazywał się do 2017 roku Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. I w 2017 roku doszło do znowelizowania w lipcu 2017 roku przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego, gdzie rozszerzono zakres działalności tego funduszu. I co ciekawe, bo ja sobie to sprawdziłem nawet, w jaki sposób posłowie obecnej większości rządzącej głosowali. Okazuje się, że nie głosowali, po prostu wyciągnęli karty w tej sprawie, w sprawie tych zmian w kodeksie karnym wykonawczym. Te zmiany miały dość istotny charakter, mianowicie ten fundusz rozszerzył możliwość finansowania działań związanych z pokrzywdzonymi i przeciwdziałaniem przestępstw na różne inne aspekty i troszeczkę zmieniono formę wykorzystywania przez Ministerstwo Sprawiedliwości tego funduszu. Więc jakby...
A o co chodzi teraz? O co chodzi w tej konkretnej sprawie?
No w tej konkretnej sprawie, przynajmniej tak media też informują, ponieważ...
No, pan wie chyba przecież.
Wiem, natomiast ja nie mam absolutnie dostępu do akt sprawy i nie mam... mój klient nie jest stroną tego postępowania, więc ja nie mam jakby nawet prawa do tego, żeby dowiedzieć się. Mogę tylko opierać się na pewnych szczątkowych informacjach, które też tylko w części nie mogę ujawnić niestety z uwagi na tajemnicę śledztwa. Natomiast chodzi generalnie o Fundusz Sprawiedliwości, o to, że środki z tego funduszu miały być rzekomo wykorzystywane w sposób niecelowy czy uznaniowy. Takie jest przynajmniej założenie, to nawet w media o tym no informowały, dobrze, że taka była hipoteza.
Teraz chodzi o sprawę budynku dużego, rzeczywiście na zdjęciach prezentującego się okazale, który wybudowała Fundacja Profeto związana z zakonem księży Sercanów.
Tak.
I to jest dom, no, wedle księży Sercanów, wedle Fundacji Profeto, tego się trzymajmy, wedle Fundacji Profeto, przeznaczony dla ofiar przestępstw. Hmm?
Tak.
I tak jest w istocie?
Jest tak w istocie. Zresztą ten, wedle mojej wiedzy, no nie wiem, czy ponieważ to może jest bardzo wiele nieporozumień związanych z Funduszem Sprawiedliwości w przestrzeni medialnej. Fundusz i sposób jakby składania tych wniosków, przystąpienie do konkursu, miał wpisywać się w cele działalność funduszu, jeżeli chodzi o projekt. I na przykład, nie wiem, czy pan redaktor wie, ale chociażby decyzją pana ministra Ziobry, to jest jedyna decyzja, w której on podjął, jedyna sprawa, w której on podjął decyzję o przyznaniu jakby środków, to dotyczyło
jedyna,
fundacji...
Jedyna, on osobiście.
Osobiście. Tak, to jest fundacja A Kogo? Ewy Błaszczak. To jest fundacja, która pomaga, zajmowała się i przystąpiła w ramach projektu.
Błaszczyk dostała, tak.
Tak, w ramach projektu, który był związany z pomocą pokrzywdzonym, tym działalnością funduszu, ona takie środki otrzymała. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, nikt nagle nie podnosi jakiegoś larmu. Natomiast jeżeli chodzi o fundację, która jest związana z duchownym katolickim, no nagle okazuje się, że...
Fundacja Kogo też jest związana z duchownym katolickim, bo ksiądz Wojciech Drozdowicz zasiadał przynajmniej, nie wiem, czy zasiada w randzie tej fundacji.
No, ale no widzi pan, panie redaktorze, ale większy problem jest akurat z innym duchownym, który
ale o co w tym wszystkim chodzi? No bo słyszymy to mniej więcej, no dobrze, panie mecenasie, ja wiem, że pan jest w tej sprawie stroną, ale wygląda to z naszej perspektywy tak, że skoro zatrzymuje się kilka osób, przeszukania są w kilkudziesięciu mieszkaniach, w tym wśród czterech posłów, to wygląda tak, jakby no to był element szajki jakiejś potężnej ekipy, grupy przestępczej, która na jakieś poważne pieniądze państwo polskie wyrolowała.
No, taki pewnie chciano efekt osiągnąć tymi działaniami skoordynowanymi, bo ja nie wierzę, panie redaktorze, że w ciągu miesiąca, pamiętajmy o tym, że w lutym tego roku zostało wszczęte to śledztwo, że w tak krótkim czasie prokuratura, która z jednej strony dopiero zabezpiecza dokumentację, zbiera dowody, bo musi przeszukiwać pomieszczenia, nagle znalazła podstawę do tego, żeby przedstawić zarzuty konkretnym osobom. Więc ja do tego pochodzę z bardzo naprawdę daleką...
Czy pana zdaniem to jest polityka?
Ale oczywiście, że polityczne aspekty wchodzą tutaj w grę. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jaki był mechanizm politycznego uzasadnienia, agregowania pewnych treści. To jest wykorzystywane było w sposób...
Czyli pana zdaniem nie ma żadnego... No bo prokurator Nowak mówi, ta sprawa jest na etapie wstępnym, ale ona wykazuje, że tam nie ma nic wspólnego z polityką, że to jest sprawa kryminalna. Rozumiem, że pan jako obrońca mówi dokładnie odwrotnie. Tu nie ma nic z kryminału, to jest czysta polityka.
Oczywiście. No, dziwiłbym się, gdyby pan prokurator wyszedł i powiedział zupełnie coś innego. Taka jest jego rola.
To spektakl bandytyzmu i bezprawia, za które określono osoby poniosą odpowiedzialność, groził wczoraj Zbigniew Ziobro, który, jak rozumiem, wyszedł ze szpitala na święta, tak?
No, przerwał terapię i przyjechał specjalnie, dlatego że nikt nie kontaktował się z nim.
On wyszedł ze szpitala specjalnie?
Żeby przyjechać na miejsce. No i dzisiaj do całą noc tak naprawdę brał udział w tych czynnościach, no bo musiał być obecny. Pamiętajmy
o tym. Nie musiał być on, no mógł być przecież jego mecenas, mógł być ktokolwiek.
No tak, tylko panie dyrektorze, kwestia jakby też sposobu wejścia do jego domu, zniszczeń, które zostały poczynione, zaklejenia kamer, monitoringu. Nie wiadomo po co, ja się przyznam, jeszcze pierwszy raz spotykam się jako adwokat z taką sytuacją.
Usłyszał Robert Mazurek od swojego gościa, mecenasa Bartosza Lewandowskiego. A całej rozmowy możecie wysłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.